not good. Jeszcze widzę, to są tak, jest rozdział czwarty. Załóżcie sobie od razu Ewangelię Łukasza. 21 rozdział.
Dzisiaj to czytałem, nie oglądałem tego opisania.
Będziemy sobie to później szybko otworzyć sobie troszkę. Czyli tak, 1 Tesaloniczan 4 rozdział i 21 rozdział Łukasza. Czyli strona 1279 i strona 1128, jakby to szybciej chciał znaleźć. Czwarty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, czytam od 15 wersetu. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach powietrza na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na grzech, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Paweł zaczyna od takiego fragmentu, który jest nam dobrze znany i mówi, że na podstawie słowa Pana i to mówi na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, Paweł ma na myśli również siebie, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. A następnie mówi o czymś, co znamy jako pochwycenie Kościoła. Czyli Paweł pochwycenie Kościoła nazywa tutaj przyjściem Pana. I sam, kiedy nie doczekał się tego przyjścia Pana, bo tutaj mówi, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, czyli on taką opcję brał pod uwagę, że on sam, bo mówimy, on sam może pozostać przy życiu aż do przyjścia Pana. I jak wiadomo, to się nie stało. Natomiast kiedy Paweł był już w więzieniu tuż przed swoją śmiercią, to mówi takie, pisze takie charakterystyczne słowa w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale. Wersety od 6 do 8. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Zauważcie, że Paweł w tym 8 wersecie mówi, że wieniec sprawiedliwości w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Czyli umiłowanie przyjścia Pańskiego jest rzeczą, która jest dla nas ważna. I jeżeli ktoś miłuje przyjście Pana, tak jak miłował Paweł, to jest świadomy tego, że być może Pan przyjdzie, a my pozostaniemy przy życiu aż do Jego przyjścia, ponieważ może przyjść w każdej chwili. I mówi, pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Wracamy do 4 rozdziału, werset 18. Ponieważ jeżeli my zostaniemy wzięci na obłoki, to porwani zostanie razem z nimi, czyli razem z tymi, którzy wcześniej umarli w Chrystusie, porwani będziemy, bo oni zmartwychwstaną, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I to jest dla nas wielka pociecha. Dlatego my mamy czekać, a dzisiaj będziemy mówić o tym nie tylko, żeby czekać, żeby umiłować to przyjście, ale również jak czekać na to, aż Pan przyjdzie. Dalej Paweł mówi tak, o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. To znaczy, że te sprawy oni już mieli omówione, oni już rozumieli na tyle dobrze, że pisać do nich o tym nie było trzeba. Sami bowiem, czyli ponieważ, sami dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Bardzo często jest tak, wy to wiecie, ale być może nie wszyscy to wiedzą, że często jest tak, że dzień Pański myli się z przyjściem Pańskim. Natomiast prorocy starotestamentowi dzień Pański zdefiniowali jako dzień wylania gniewu. I gdziekolwiek w Starym Testamencie prorocy zapowiadają Dzień Pański, tam zawsze mówią o wylaniu gniewu, o strasznych rzeczach, które się będą działy. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie to przeczytać, to proszę bardzo, Amos, Sofoniasz, Izajasz, Malachiasz, prawie każdy prorok mówi o tym, że Dzień Pański to będzie dzień strasznego sądu i wylania gniewu. I dlatego w Objawieniu, kiedy Jan opisuje łamanie kolejnych pieczęci, sobie możecie przeczytać w 6 rozdziale taką sytuację, którą on opisuje. Kiedy to po złamaniu pieczęci 6 rozpoczyna się coś tak strasznego, że wszyscy ci, którzy to widzą, to znaczy ci, którzy będą to widzieć w przyszłości i będą żyli w tym momencie, od 15 wersetu 6:15, wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał u wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? Nie wiem, czy zauważyliście taką ciekawą rzecz, że ci ludzie, którzy wtedy, kiedy ten wylewanie gniewu Pańskiego się zacznie na ziemię, ci ludzie będą mówili do gór i skał, padnijcie na nas, ale oni również skojarzą, że to jest gniew baranka. Bo mówią, padnijcie na nas i zakryjcie przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał, ów, wielki dzień ich gniewu i któż może się ostać? Ktoś sobie coś skojarzy. Najwyraźniej. I ten tak zwany Dzień Pański to jest to, co jest napisane, określone w Objawieniu jako ów, wielki dzień gniewu Boga i baranka. I dalej wracamy do 5 rozdziału 1 listu do Tesalonicza. Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. I teraz zauważcie, że po pierwsze, to oni mówić będą pokój i bezpieczeństwo, to na nich przyjdzie nagła zagłada. Nie na nas. Ale zauważcie, jak często dzisiaj słyszymy słowa pokój i bezpieczeństwo. Przecież właściwie nie ma dnia, kiedy nie włączy się na przykład telewizora, kiedy się nie słyszy pokój i bezpieczeństwo. Pokój i bezpieczeństwo. Cały czas, non stop, to taka mantra jest w tej chwili, którą właściwie powtarzają wszyscy politycy. I do tego się będzie dążyć po ludzku. I gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknie. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten, jak złodziej, zaskoczył. Dlaczego ten dzień nie zaskoczy wierzących ludzi, którzy umiłowali przyjście Pańskie i którzy czekają na przyjście Pańskie? I tutaj sobie Łukasza 21 otwórzmy. Łukasz 21, wersety 34-36. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Tutaj jest napisane, dlaczego ten dzień nie zaskoczy wierzących, którzy będą wierni w tym momencie, kiedy Pan przyjdzie po Kościół. Chciałbym zwrócić uwagę na co? Na to, że dzień, ten dzień Pański, który zaskoczy niewierzących, mówiących, że pokój i bezpieczeństwo i tak dalej, on niby sidło przyjdzie znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czyli wszyscy ludzie, którzy będą mieszkali na całej ziemi, zostaną zaskoczeni i zostaną złapani w to sidło. Wniosek jest prosty. Jeżeli my mamy nie zostać zaskoczeni tym dniem, to znaczy, że nas to po prostu musi nie być na tej ziemi. Dlatego, że ten dzień przyjdzie na wszystkich mieszkańców całej ziemi. Czyli to nie jest tak, że przyjdzie na jednych, a nie przyjdzie na drugich. Przyjdzie na wszystkich. Tak samo jak przyszedł potop. Na wszystkich. Z wyjątkiem tych, którzy zostali wcześniej wprowadzeni do Arki. Tak samo jak wszystko, co się stało w Sodomie i Gomorze, przyszło na wszystkich mieszkańców, z wyjątkiem tych, którzy wcześniej zostali wyprowadzeni. I dwie sprawy. Po pierwsze, Paweł mówi, wy, jeżeli jesteście w światłości, to was ten dzień nie zaskoczy. Bo jesteście dziećmi światłości. I dlatego, jeżeli tak jest, jeżeli należycie, wracamy 5 rozdział 1 Tesaloniczan, jeżeli należymy do nocy, nie należymy do nocy ani do ciemności, to nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo należymy do dnia. I ponieważ należymy do dnia, to bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia, bo Bóg nie przeznaczył nas na gniew, a przeznaczył na gniew wszystkich mieszkańców całej ziemi, którzy przed Bogu się sprzeciwiają i którzy do tej arki nie chcą wejść. I sami widzicie, jak mało osób do tej arki wchodzi ostatnio, a to już jest ostatnia, że tak powiem, ostatnie chwile przed odjazdem, można powiedzieć. I teraz pytanie jest do nas, jak my mamy czekać, w jaki sposób, w jakim stanie powinniśmy być zastani, żebyśmy nie zostali podczas przyjścia Pańskiego zawstydzeni i żebyśmy zostali w ogóle przez Pana wzięci. I chciałem wziąć, przeczytać trzy fragmenty na ten temat, równoległe, z tak zwanych Ewangelii synoptycznych. To będzie Ewangelia Mateusza, rozdział 24, Ewangelia Marka, rozdział 13, załóżcie sobie, i Ewangelia Łukasza, rozdział 12. Mateusz 24, Łukasz, Marek 13, Łukasz 12. I chciałem zwrócić uwagę na ten fragment, bo troszeczkę już o tym mówiliśmy, 24 rozdział Mateusza, w owych dniach przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki. To wiemy. Noe wszedł do Arki, potop. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Wiemleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I teraz ten najważniejszy na dziś fragment. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawać pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi w owego dniu, którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zwracam uwagę tylko tak króciutko na początek następnego rozdziału, ponieważ numeracja rozdziałów nie jest natchniona, jak wiemy. Tekst idzie cały czas cięgiem, jak to się mówi. Dalej jest napisane, wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien. Wtedy. Wtedy, kiedy przyjdzie Pan do swoich sług. I teraz są tacy ludzie, którzy w swoim sercu, będąc sługami, myślą sobie, Pan mój zwleka z przyjściem. Czyli, krótko mówiąc, nie czekają, nie umiłowali przyjścia Pańskiego, nie są świadomi tego, że Pan może przyjść w każdej chwili. I co tacy ludzie mogą robić? Jeżeli taki sługa rzekłby w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, to przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Płacz i zgrzytanie zębów to jest ogólnie określenie, które jest stosowane do sytuacji, w której ludzie przeżywają dramat, w której przeżywają jakieś straszne rzeczy. I teraz, jeżeli Pan przyjdzie i zastanie takiego człowieka, czyli przekładając to na nasze, zastanie na przykład człowieka, który jest wierzący, odrodzony, robi krzywdę swoim braciom, je i pije z pijakami, czyli po prostu jest w świecie i wydaje owoc ciała, za chwilę zobaczymy dlaczego, to jeżeli przyjdzie Pan w takiego sługi, niespodziewanie, to wtedy go usunie i wyznaczy mu los z obłudnikami, dlatego że ten człowiek po prostu jest obłudnikiem. I teraz zobaczcie, dlatego właśnie Pan Jezus tak bardzo ostrzegał uczniów przed kwasem faryzeuszy, czyli przed obłudą. Żebyście przypadkiem nie byli tacy jak oni, bo mówią co innego, robią co innego, wierzą w coś, ale tego nie robią. I taki człowiek zostanie tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. W kontekście tego wszystkiego można powiedzieć, że po prostu zostanie na ucisk. Natomiast jeżeli sługa, którego Pan wyznaczył, zostanie w momencie przyjścia, zostanie zaskoczony, ale robiąc to, co Pan mu nakazał, czyli werset 46. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Teraz jest pytanie, jak czyniącego? Pan postawił tego człowieka w określonym miejscu i kazał mu robić określoną rzecz. I szczęśliwy ten człowiek, jeżeli Pan przyjdzie i zastanie go robiącego dokładnie to, co Pan mu nakazał. I tutaj dla nas jest ważna rzecz, ważna lekcja. Pytanie jest takie, czy my Po pierwsze, czy my chcemy dowiedzieć się, co Pan dla nas ma? Co nam nakazał? Po drugie, czy tak naprawdę my robimy to, co On nam nakazał? Czy też robimy na przykład to, co nam się wydaje słuszne, co lubimy robić? A nie daj Boże, jeżeli by było tak, że my lubimy to robić, robimy to, co chcemy robić, niespecjalnie się Pana pytamy, czy to jest Jego wola, natomiast przypisujemy temu wolę Bożą. Bo wierzący ludzie tak mają czasem. I bywa, że ja tak czasem mam. Na przykład robię to, co lubię, bo ja się w tym spełniam, cieleśnie, a ponieważ ma to związek z Królestwem Bożym, w związku z tym mi się wydaje, że ja pełnię wolę Bożą. Tylko, że owoc tego jest nieciekawy, dlatego, że to nie jest to, co jest owocem takiego działania, to nie jest pokój. To nie jest rozwój, to nie jest to takie błogosławieństwo Boże, które czuje się, że Bóg to błogosławi, że to akceptuje. Natomiast istnieją takie Boże ostrzeżenia. Nie rób tego, bo cię to rozdziela. Nie rób tego, bo źle na tym wychodzisz. Nie rób tego dlatego, że zły owoc przy okazji wydajesz. Po prostu się przyjrzyj, co robisz i w jaki sposób. Ewangelia Marka, 13 rozdział, to jest podobny tekst, to znaczy równoległy. I znowu mamy napisane tak. Baczcie, czuwajcie, werset 33 i dalej. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. I znowu mamy to samo w 34 wersecie, że człowiek odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie. Odźwiernemu nakazał, żeby czuwał, ale tutaj dla każdego było coś przeznaczone, co miał robić. W związku z tym, dla nas, jeżeli my umiłowaliśmy przyjście Pańskie, jeżeli go oczekujemy, to dla nas ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy się dowiedzieli, żebyśmy zabiegali, żebyśmy pytali: Panie, co dla mnie masz? Co chcesz, żebym robił, kiedy Ty przyjdziesz? I daj mi sygnały, bo mam otwarte serce, szczere serce i wiem, że Pan mnie nie oszuka. Jeżeli poproszę Go o chleb, to nie da mi kamienia, tak? Jeżeli poproszę Go o jajo, to nie da mi skorpiona. W związku z tym, jeżeli mam szczere serce i chcę naprawdę przygotować się na Jego przyjście i naprawdę Je umiłowałem, to On mi powie, czy to, co aktualnie robię, to jest rzecz, którą robię ja dla siebie, czy ja to robię dla Niego. Czy mnie się wydaje, że to jest wola Boża, bo ja się w tym spełniam? Czy to jest naprawdę wola Boża i Bóg to błogosławi i się z tego cieszy? I pozwoli mi to odróżnić jedno od drugiego. Ale trzeba o to zabiegać i prosić, żeby rzeczywiście Pan pozwolił nam to odróżnić. Sługa szczęśliwy to jest taki, którego Pan postawi nad całym swoim mieniem. I teraz zobaczcie w objawieniu, w rozdziale drugim, co mówi Pan. Werset 26 do 29. A nawet od 25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego i dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Władza nad poganami i współwładza z Panem Jezusem będą w tysiącletnim królestwie. Dlatego, że Pan będzie rządził wtedy laską żelazną, czyli berłem żelaznym dosłownie, i otrzymał władzę od Ojca, a my będziemy współwładać razem z Nim. Jest taki fragment w objawieniu jeszcze trochę dalej, w 20 rozdziale. Tu jest napisane w 4 wersecie: i widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, które jest o męczennikach. Oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, czyli o tych, którzy robili to w czasie wielkiego ucisku. Ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez 1000 lat. Pierwsze zmartwychwstanie to jest zmartwychwstanie wszystkich zbawionych. A to, co on opisuje, Jan tutaj, to jest ostatni etap tego zmartwychwstania. I błogosławiony każdy, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo drugie będzie na sąd. Natomiast tutaj ten fragment mówi o tym, że będą panować z Chrystusem przez 1000 lat. Wobec tego to, co czytaliśmy w Mateuszu, że sługa zostanie szczęśliwy sługa, który będzie robił to, co do niego należy, zostanie postawiony nad całym mieniem swojego Pana, kiedy Pan powróci. I ostatni fragment to jest fragment z Ewangelii Łukasza. 12 rozdział. To jest też fragment równoległy w stosunku do tamtych. I zaczyna się podobnie, werset 42. A Pan rzekł: któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego Pan ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zbleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Zacznijmy od tego, że należy się dowiedzieć od Pana, ile nam powierzono. Co nam powierzono? Dlatego, że jeżeli się dowiemy tego, co nam powierzono, ile nam powierzono, będziemy z tego musieli zdać sprawę, a jeżeli nie będziemy chcieli robić, albo nie będziemy chcieli służyć Panu, to biada nam. Pierwsza sprawa jest taka: jeżeli byśmy zaczęli tak jak ten pierwszy sługa, twierdząc, albo mając nadzieję, że Pan zwleka z przyjściem, korzystać z tego czasu, że On jeszcze nie przychodzi, i wydawać owoc ciała. Dlaczego ja mówię o owocu ciała? Bo jeść, pić, upijać się, to przeczytajmy w liście do Galacjan. Co to jest? Podobnie jak w Łukaszu 21 czytaliśmy, że serca nasze mogą być ociężałe na skutek obżarstwa albo obilstwa. 5 rozdział Galacjan, werset 20 od 19 do 21. I tutaj Paweł pisze: jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta i tak dalej. I między nimi, czyli wśród uczynków ciała, jest w 21 wersecie pijaństwo i obżarstwo. Czyli Jeżeli człowiek wierzący, odrodzony, służący Panu zaczyna wydawać owoce ciała, jeżeli będzie je wydawał, będą się one pomnażać, to po prostu jest takie niebezpieczeństwo, że pójdzie i będzie w końcu jadał z pijakami i, jak to się mówi, pójdzie do świata. Jeżeli tak będzie, jeżeli będzie robił krzywdę braciom, to przyjdzie Pan sługi owego w tym dniu, kiedy tego nie oczekuje, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi, inaczej swobodnikami. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Czyli mamy drugą kategorię ludzi w tym momencie, prawda? Nie poszli do świata, nie wydają owoców ciała, znają wolę Pana swego, ale nie przygotowali tego, co On powiedział, że mają przygotować. Nie postąpili według jego woli. Jeżeli ci ludzie nie stracili fundamentu, jeżeli nie poszli do świata, jeżeli nie stracili zbawienia, jeżeli nie wyparli się swojego zbawienia, to będą musieli zdać sprawę przed tak zwanym Trybunałem Chrystusowym. I Paweł mówi, wszyscy staniemy przed sądem Bożym. I mówi również, że będziemy musieli zdać sprawę ze wszystkiego, co zrobiliśmy w ciele. Tego, co dobre i tego, co złe. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę dwa fragmenty. Ten pierwszy to jest Rzymian 14:10 bodajże. A ten drugi Rzymian 14:10. Ty zaś czemu osądzasz swego brata, albo ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Pan Jezus powiedział, że każdy, kto wierzy, przeszedł ze śmierci do żywota i nie stanie przed sądem, prawda? A Paweł mówi, wszyscy staniemy przed sądem Bożym. I w oryginale tutaj jest bema tu Christo, to znaczy przed Trybunałem Chrystusowym staniemy. Bo wszyscy wierzący staną przed Trybunałem Chrystusowym. I drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Króciutko. Wersety 9-10. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Czyli druga kategoria, o której mówi Pan w Ewangelii Łukasza, to są ludzie, którzy staną przed Trybunałem Chrystusowym i zostaną osądzone ich uczynki, dokonane w ciele. I muszą być tego świadomi. I trzecia grupa ludzi, 48 werset, lecz ten, który nie znał woli Pana, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. My powinniśmy prosić Pana, żeby nam pokazał, jaka jest Jego wola w stosunku do naszego życia. Jeżeli mimo tego, że jesteśmy szczerzy, że prosimy, mimo tego, że Go miłujemy i Jego przyjście też, nie wszystkiego się dowiemy, to nie będziemy zdawać sprawy z tego, z czegoś my się nie dowiedzieli. Ale postawa serca musi być taka, żeby chcieć, a nie taka, żeby nie chcieć. Bo jeżeli ktoś nie chce się dowiedzieć, przecież Bóg to przejrzy. I to byłaby obłuda z naszej strony, gdybyśmy wyznawali Mu miłość, posłuszeństwo, a nie chcieli się dowiedzieć, co tak naprawdę dla nas przeznaczy. I mamy tutaj właściwie dwie skrajności, którymi operuje się bardzo często w nauczaniu. Jedna skrajność jest taka, która w ogóle ostatnio wręcz nawet szydzi z przyjścia Pańskiego. Ja znam takich wierzących ludzi, którzy mówią, że pochwycenia w ogóle nie będzie. Że nie ma się o czym martwić, dlatego że tak było zawsze. I chciałem Wam przeczytać taki fragment, ponieważ ludzie, którzy tak twierdzą, są w Biblii. Niestety, są w Biblii. Drugi list Piotra.
O nich mówi Biblia.
Że jeżeli znajdziecie, spotkacie takiego człowieka, który mówi, że nie będzie pochwycenia, że nie będzie przyjścia Pańskiego, to możecie powiedzieć mu tak. Biblia mówi o tobie. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Trzeci werset i czwarty. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drzwinami, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. A Paweł mówił, umiłujcie Jego przyjście. Mówił, będzie Jego przyjście, zostaniemy wzięci. I na to przyjście macie czekać, bo sam Paweł mówi, my możemy dożyć tego przyjścia. I z jednej strony jest to taka totalna, taka odmowa w ogóle umiłowania przyjścia Pańskiego. Nie będę o tym myślał, nie chcę, a nawet więcej. Pan nie musi przychodzić i mnie zabierać, bo to była ucieczka. Ja tu zostanę i przygotuję Panu Królestwo. I to jest jedna skrajność. A druga skrajność jest taka, że mówi się na przykład, że i to jest skrajność, powiedzmy, mamy ścianę zachodnią i ścianę wschodnią. Czyli jedni się rozbijają o ścianę zachodnią, o której przed chwilą mówiłem, drudzy o ścianę wschodnią. Ściana wschodnia to jest mniej więcej takie twierdzenie, że jeżeli Pan przyjdzie i będzie po to, żeby Kościół pochwycić, to żebyśmy zostali pochwyceni, musimy być absolutnie doskonali. Absolutnie doskonali. I ja znam takie, czasem dochodzą do mnie takie stwierdzenia, na przykład, że człowiek, jeżeli nie jest całkowicie doskonały i Pan przyjdzie w tym momencie, nawet jeżeli nie zdąży pokutować, do piekła. Wyobraźcie sobie strach, w jakim żyją tacy ludzie. Strach, w jakim oni muszą żyć. Że tak naprawdę łaska Boża ich jakoś nie bardzo dotyczy. I jest uzależniona od tego, czy oni są doskonali. Prawdą nie jest ani jedno, ani drugie. Prawdą jest to, że mamy mieć światło, tak jak te panny mądre, które światło mają. To światło nie przygasa, nie idziemy do świata, nie wymawiamy Panu służby, nie jesteśmy obłudnikami. Jeżeli tak jest, jeżeli tak żyjemy, to Pan przyjdzie i wtedy nas nie odrzuci. Natomiast pragnieniem naszym oczywiście powinno być to, że kiedy Pan przyjdzie, to powie sługo dobry. Sługo dobry, czyli jeżeli ja będę wiedział, co Pan chce, jeżeli ja będę wołał do Niego o to i jeżeli On mnie wyposaży, a wyposaży, bo tak powiedział, to ja chcę w momencie przyjścia Pańskiego być zajęty w duchowym sensie tym, co jest dla mnie przeznaczone. Ja mówię w duchowym sensie, dlatego, że to absolutnie nie oznacza, że mamy, tak jak niektórzy, przestać pracować, przestać funkcjonować w normalnym życiu. Chodzi o to, że są rzeczy, które nam Pan przeznaczył w Królestwie Bożym i w tych sprawach powinniśmy być na bieżąco. I jeżeli tak będzie, to Pan przyjdzie, powie sługo dobry i wtedy będziemy mieli władzę razem z Nim w tysiącletnim Królestwie. Dobrze by było, gdybyśmy zostali nagrodzeni, niedobrze by było, gdybyśmy zostali ukarani i to jeszcze publicznie przed Trybunałem Chrystusowym. A już najgorzej byłoby wtedy, gdyby On przyszedł, a my albo bylibyśmy nieobecni, albo bylibyśmy śpiący, albo bylibyśmy wręcz po drugiej stronie. Przed tym Słowo Boże nas absolutnie przestrzega. Ale jeśli będziemy wołać do Pana, jeśli będziemy się do Niego modlić, zbliżać się do Niego, bo jest napisane, zbliżcie się do Boga, On zbliży się do was, to nic takiego się nie stanie. Wtedy On naprawdę przyjdzie i zastanie nas czuwającymi i wtedy nie zostaniemy przy Jego przyjściu zawstydzeni.